że bracia z Częstochowy. Ta część, braterstwo, to jest, będzie część, którą na życzenie poprowadzę, bo niektórzy bracia do mnie przyszli z pretensjami. Słusznymi, że zrobiliście sobie na zebraniu braci starszych badanie o starszych, a my nie mogliśmy uczestniczyć. A jeszcze siostry mówiły, a mamy to w ogóle.
Można posłuchać na internecie.
Tak, można posłuchać na internecie, ale to nie to, nie to samo. W związku z tym braterstwo stwierdziłem, że tu jest akurat takie miejsce i taka sala, że możemy, nie tylko ja wam mogę powiedzieć, ale wy możecie mi też pomóc. W związku z tym nie będę jak brat Bronisław zadawał pytań retorycznych, tylko będę pytania zadawał, które brat Filip tu ma mikrofon, które będziecie będą oczekiwał odpowiedzi od was i pomocy. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tematem kapłaństwa, ale zdajecie sobie, braterstwo, sprawę, jeżeli tu brat przewodniczący ma wyznaczony harmonogram, że nie zdążymy tego tematu na pewno całego poruszyć. Chciałbym, żebyśmy zrobili taki bardzo maleńki wycinek o tym, co dla nas znaczy kapłaństwo. My jako ruch badaczy, jako badający Biblię, mamy pewne obszary kapłaństwa bardzo dobrze przestudiowane. Strój kapłana z cieni przybytków, na pierśnik, zwyczaje, te, które jego służbę w świątnicy, szczególnie w Dzień Pojednania, mamy to bardzo dobrze przebadane. Natomiast są pewne obszary służby kapłańskiej, którymi się jakby mniej zajmujemy. A przecież mamy powiedziane, apostoł Piotr w pierwszym liście, drugi rozdział, dziewiąty werset, mówi tak: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości. I ten sam apostoł w piątym wersecie: i wy sami jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli mamy być kapłanami. W związku z tym wydaje się, że wszelkie elementy życia kapłańskiego powinny nas interesować. I braterstwo, tutaj chciałem wykorzystać pewną regułę, którą uczyli mnie moi nauczyciele, ale to przepraszam, że wywołam. Poprosiłbym brata Krawczyka o takie podanie. Brat nas uczył na kursach zawsze, że jeżeli nie wiemy, co zrobić, to jak się mamy zachować. Jeżeli w jakiejś sytuacji życiowej nie wiemy, jak się zachować, to jak powinno się zachować. Prosiłbym brata, nie uzgadniałem z nim, ale myślę, że brat Krawczyk, rzadziej go teraz słuchacie, ale to jest bardzo cenna.
Przede wszystkim regułą powinno być, tak przynajmniej jest to dla mnie, tak uważam, co na tym miejscu, w danej sytuacji zrobiłby Pan Jezus.
Czy brat Krawczyk nie zmienił tych reguł, co nas naucza? Ja to nazywam prawem, bo jest prawo Ohma, prawo Kirchhoffa, jak chcemy liczyć elektryczne rzeczy. Natomiast to nazywam prawem brata Krawczyka. Jak postępowania. No, w życiu też musimy jakieś prawa duchowe stosować. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy to prawo zastosowali w kapłaństwie.
Myślę, że przygotowując każdy brat starszy, który przygotowuje senat, to również myśli, co on chce wnieść, żeby to, co chce wnieść, było również zgodne z wolą naszego pasterza, naszego dobrego pasterza, czy to będzie na chwałę Bogu, czy to będzie błogosławieństwem dla wszystkich braterstwa.
Dziękuję, bratu. Braterstwo, dlatego, ale zapewne się zdziwicie, no bo miało być badanie o prawach dotyczących kapłanów, tak było na zebraniu braci starszych, prawa odnośnie kapłanów, one są zapisane w Starym Testamencie. To jest zapisane w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, w 22 rozdziale, w czwartej księdze, w piątej Mojżeszowej. Tam jest wiele praw, natomiast ja dzisiaj chcę, żebyśmy postawili inaczej. Czy Pan Jezus coś mówił o kapłaństwie? Zacytowałem apostoła Piotra. Czy ktoś z was kojarzy, czy Pan Jezus coś mówił o tym, jak kapłani mają, jak my jako kapłani mamy się zachowywać? Myślę, że temat mniej przebadany. Wiesz co, ja wam podpowiem, nie wiem, czy, ale może pójdziemy tym tropem. Czy znacie, Pan Jezus mówił wiele przypowieści. Czy znacie przypowieść o złych kapłanach? Nie znacie takiej przypowieści?
Mówiło
O miłosiernym Samarytaninie. Przeczytajmy, braterstwo, kawałek tej przypowieści, bo to może być przypowieść albo o miłosiernym Samarytaninie, albo o złych kapłanach. Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział. Otwórzmy sobie tą Ewangelię. Dziesiąty rozdział Ewangelii Łukasza i tam pierwsze wersety, które nam mówią coś chętne do przeczytania. Może ktoś młodszy. Bracie Filip, nie brak podejdzie do kogoś młodszych. Niech się też... O! Pierwsze cztery wersety. Dziesiąty rozdział Łukasza od 29 do 32.
A on tak samego siebie ukreślił i szedł do Jezusa. I któż jest mój bliźni? Ale Jezus odpowiadając szedł. Człowiek niektóry skręcował z Jerozolimu do Jerycha i wpadł między zbójców, którzy zgubiwszy go i rany mu zadawszy odeszli na pół umarłego zostawiwszy. I przydało się, że tamtą niektóry szedł tą drogą, a ujrzawszy go pominął. Także i Lewita, dostawszy się na ono miejsce, a przyszedłszy i ujrzawszy go pominął. Ale Samarytanin niektóry, jadąc, przyjechał do niego, a ujrzawszy, uszalił się go.
Dziękuję. Znamy tą przypowieść, natomiast chciałem te pierwsze wersety, bo one nam mówią o dwóch ludziach, którzy byli związani z tematem naszego badania. Jeden był kapłan, a drugi był lewita. Ja, braterstwu, postawię pytanie. Jak myślicie, dlaczego ci dwaj przeszli obok? Czy zastanawialiście się? Bo zawsze wiemy, że Samarytanie... Proszę, tam brat.
No to ja myślę, że tak. Przede wszystkim warto zastanowić nad ekspertem, dlaczego. Bo jeśli dla Żydów, wiem dobrze, że Żydzi nadwojali się, nie litowali, i to dla nich nie był bliźni. Więc prawdopodobnie w tej przypowieści jest pokazane, że to nie był Żyd, któremu coś się stało. No bo jak można podejść do kogoś, kto jest gorszy? To jest jakby, to jest dla mnie jakby ślad tego postępowania kapłana i lewicy.
No ale tam nie jest napisane, że to nie był Żyd. Nie Żyd udzielił pomocy. Natomiast o tym człowieku, no trudno było powiedzieć, kim on był. W przypowieści na pewno nie ma powiedziane, że to był, nie był Żyd. Proszę jeszcze.
Znaczy ja nie wiem, czy dotknę się, ale prawdopodobnie kapłan i lewica mógł sądzić, że ten człowiek, który był pobity, jakieś rany miał, może być nieżywy. A oni z racji swojej funkcji nie mogli dotykać nieżywych ludzi, więc przypuszczam, że mogło to być przyczyną, że woleli się nie zmandać. Taki był przepis, że nie wolno im było.
Proszę jeszcze, siostra. Jeszcze ostatnia odpowiedź. Siostra jeszcze.
Wydaje mi się, że Samarytanie byli zgarbionym narodem.
Tak, ale Samarytanie udzielił pomocy, a ten, co leżał, to był, no nie, może nie było nawet wiadomo, jakiej narodowości. Ale zobaczcie, braterstwo, tu jest powiedziane, siostra zwróciła na jedną rzecz uwagę. Nasza Biblia mówi, że ten człowiek był jaki? Na pół umarły. Czyli jak jest ktoś na pół umarły, to widać, czy on żyje, czy nie. Może nawet nie dawał znaków życia. I teraz wrócimy się do Starego Testamentu. Tam było takie dziwne prawo, nam by się nadawało. Czy kapłan mógł się kontaktować z umarłymi? Trzecia Księga Mojżeszowa, 21 rozdział o tym mówi. Trzecia Księga Mojżeszowa, otwórzmy sobie, 21 rozdział mówi następujące słowa. I rzekł Pan do Mojżesza, przemów do kapłanów synów Aaronowych i powiedz im, niechaj się nikt z nich nie zanieczyszcza z powodu zmarłego z jego ludu, a tylko z powodu swojego najbliższego krewnego, swojej matki i swojego ojca, swojego syna, swojej córki i swojego brata. Dalej jest jeszcze przepis o najwyższym kapłanie, a kapłan w gronie swych braci najwyższy godnością, na którego głowę została wylana oliwa namaszczenia i którego ręce zostały upoważnione przez włożenie na niego świętych szat, nie będzie rozwikszał włosów głowy swojej, nie przystąpi do zwłok żadnego zmarłego, nawet przy zmarłym swoim ojcu i przy zmarłej swojej matce nie będzie się zanieczyszczał. A co było, jeżeli się zanieczyścił kapłan? Jeżeli dotknął się umarłego? To kto pamięta? No kto, to proszę zgłaszać, bo tu brat nie wie do kogo podejść. Proszę, proszę do brata. Tu brat Tadeusz. Nie, brat Tadeusz.
Musiał się taki człowiek umyć, taki kapłan, jak był zanieczyszczony, splamił się krwią, względnie splamił się człowiekiem nieczystym jakimś. No i później po oczyszczeniu się dalej przystępować do swojej służby.
No tak, ale to było tak 5-10 minut, godzinę to mycie trwało, czy żeby był czysty?
Tak, ja pamiętam to po oczyszczeniu się. To tutaj czas nie odgrywał roli. No ja nie pamiętam, żeby tutaj czas...
Kto pamięta? Czyli ta nieczystość, to nie, jeżeli ktoś się tego dnia dotknął, to na pewno jak szedł do pracy kapłan i tam chciał służbę odprawować, no to tego dnia już do wieczora. No czyli może był, tak możemy wnioskować. Jak ja bym tak szedł, mam ważną sprawę i pracuję w świątyni, nagle widzę, no ktoś umarły, no dotknę się, lepiej może nie sprawdzać, bo dzisiaj kto mnie zastąpi? No co, pana służba w świątyni może co? Ważniejsza. Lewita też. Nie wiem, czy to tak było, ale być może to był jeden z powodów. Jeszcze jedna rzecz, którą Pan Jezus nauczał i której tak do końca wydaje nam się dziwna. Pamiętacie, braterstwo, te słowa Pana Jezusa, jak jeden z ludzi chciał go naśladować i mówi, że pójdzie za Panem Jezusem. Ewangelia, może ktoś odczyta, Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, a 22 werset. Kto już ma? No. Proszę.
Ale mu rzekł Jezus, pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje.
Bo ten werset zawsze mi się wydawał taki dziwny. No, ani ojca, jeden tam mówił, że ojca chce pogrzebać, a Pan Jezus mówił, niechaj umarli grzebią swoje. No, jak porównamy to z prawem dotyczącym najwyższego kapłana, to najwyższy kapłan nawet ojca nie miał. Czyli Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś chce iść za mną, to niech będzie tak jak arcykapłan, że on nawet nie mógł uczestniczyć w pogrzebie ojca. Pan Jezus powiedział, musisz tak... Czyli dla nas to wydaje się, że nie kazał mu iść na pogrzeb. Ale być może Pan Jezus chciał powiedzieć, musisz taką mieć kwalifikację, takie wyrzeczenia, jakie miał najwyższy kapłan. On nie mógł iść nawet na pogrzeb swojego ojca. Czyli zobaczcie, braterstwo, o tym prawie odnośnie umarłego Nowy Testament też dużo mówi. To i jeszcze, żeby to zrozumieć, lekcję z tej przypowieści, ja jeszcze przeczytam jeden werset. Mowa jest o narodzie izraelskim, a wy będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, a 6 werset. I w tej przypowieści ani kapłan nie pomógł temu człowiekowi, ani lewita, ani żaden Izraelita, tylko kto? Samarytanin. Być może ta przypowieść mówi tak, że ci, którzy mieli być kapłanami, nie pomogli, pomógł Samarytanin. To ta przypowieść mówi, to on zostanie może kapłanem. Wy będziecie mi królewskim kapłaństwem, nie tylko z Izraela, ale spośród narodów innych. Ale braterstwo, to jest część naszego rozważania. Ja bym chciał jeszcze poruszyć jeden temat związany z życiem kapłanów. I wiąże się również z tą przypowieścią. Ta przypowieść, w jakim miejscu się... Kto pamięta, w jakim miejscu toczy się ta przypowieść, ta historia? W drodze, ale jakiej drodze? Z Jerycha do Jeruzalemu. To ja się teraz was pytam takie jeszcze jedno pytanie. Dlaczego ten kapłan i lewita takie wycieczki sobie urządzali? No przecież oni gdzie indziej pracowali. Przecież powinni gdzie być. Jeżeli był kapłanem, świątynia była w Jerozolimie, to tam powinien mieszkać i nie gdzieś tam chodzić, co nie? A on szedł gdzieś z Jerycha po tej drodze, zbójcy mógł się spóźnić do pracy, a przecież najwygodniej by było, tak dzisiaj, jak mieszkamy blisko pracy. No i Pan Bóg, jeżeli jest takim, który myśli, no to powinien tak pomyśleć, że jest świątynia, to zazwyczaj, jak jest u nas dzisiaj świątynia, no to plebania jest przy samej świątyni. Jak jest klasztor, to zabudowania są wokół klasztoru. Jak to, ja tu mam do was pytanie, jak to Pan Bóg obmyślił? Gdzie żyli i mieszkali kapłani? Bracie Stasiu, gdzie żyli?
Miasta wicielskie, miasta.
A gdzie te miasta były?
Wschodniej strony Jordanu.
Czyli miasta ucieczki. A miasta kapłańskie, kto pamięta, ile miast było?
32 miasta i 6 miast ucieczki, czyli 48.
48. No ale taka liczba 48 wydaje mi się taka dziwna jest. My to zawsze robimy 7 razy 7, to ile powinno być? No i Jeruzalem było tym 49 miastem. Ale jaka... Bratestwo, a teraz bym chciał powiedzieć, żebyśmy się zastanowili, odpowiedź jest dobra, jaka z tego lekcja? Dlaczego Pan Bóg tak zrobił, że kapłanów nie umieścił tylko w Jerozolimie albo w pobliżu, no tylko aż 49 miast? No, poprosiłbym kilka myśli.
Sprawowali służbę nie tylko w świątyni, ale było wyraźne takie polecenie, że nie odtrącaj Lewity swoich siedzi, że oni Izraelici mieli oddawać dziesięcinę, na przykład kapłanowi mieli mu dawać środki do życia, jak ich nie miał, ale kapłan sprawował jakby taki nadzór nad Izraelem, nad tymi ludźmi.
Proszę, kto jeszcze miałby jakieś myśli? Dlaczego Pan Bóg to tak urządził? Kto by miał jakieś zwrotne myśli?
Powiedzmy krótko, żeby ludzie, społeczność ludowska nie ignorowała przez kapłaństwo. I na odwrót. Kapłaństwo, żeby było i miało wpływ na społeczność.
Proszę, kto jeszcze ma jakieś myśli? Proszę. Ta siostra już brała. Nie w drugi raz prosimy, ktoś to nie brał.
Jakąś rolę kapłanów było także nauczanie, bo łatwiej było lud nauczać tam na miejscu niż żyjący na tego terenie.
Czy ktoś jeszcze ma? Proszę tam. Czyli brat, może nie brat mówi o wyleczeniu. No, trendowaty jakby miał czasem do Jerozolimy, to może było daleko. Pamiętać? A i braterstwo od razu nam się przypomina, czy Pan Jezus coś o tym mówił, o wyleczeniu z trądu. Idź, pamiętamy tą historię, jeżeli uzdrowił trędowatych, mówił idź, ukaż się kapłanowi. Zaraz do tego wrócimy, bo to jest też również nauczanie Pana Jezusa. Jak Pan Jezus mówi, jak my mamy funkcję kapłańską sprawować. Dobrze. I tu jest, braterstwo, ciekawa rzecz. My bardzo często w wykładach i w tych badaniach poruszamy, że my jako królewskie państwo powinniśmy się co zrobić? Oddzielić, odizolować. Państwo, czy nauka Starego Testamentu, czyli służba kapłaństwa, mówi o odizolowaniu kapłanów? Mówi. No przecież mieli swoje miasta. Nie było tak, że oni mieli wszędzie żyć, w każdym mieście, tylko mieli tych miast tylko 49. Ale nauka mówi, że mieli mieć wydzielone miasto, ale te miasta miały być co? Rozrzucone wszędzie.
Po całym kraju.
Zresztą, tak, można też spojrzeć na mapę, jak my podróżujemy, to też mamy braci rozrzuconych po całym. To jakby prosta, taka najprostsza lekcja, ale myślę, że to jest dla nas lekcja, że my mamy się jednocześnie izolować, ale jednocześnie mieć kontakt z ludźmi. Jaka jeszcze, braterstwo, nas do tego skłania rzecz? Brat Stasiu powiedział, że były miasta lewickie, tych miast było 42, a 6 miast były miasta ucieczki. Kto w tych miastach ucieczki jeszcze mieszkał? Nie, najwyższy kapłan... Proszę, brat... Ale jakie to były przestępstwa? Ale co, czyli mordercy tam mieszkali? To jest ciekawa rzecz, że nie byli to ludzie zabójcy z premedytacją, bo takich po prostu eliminowano, ale byli ludzie to tacy, którzy zabójstwo zrobili z nieobaczenia. No ale, braterstwo, dzisiaj takich, co zabójstwo z nieobaczenia, to w więzieniach trochę jest. No, to powiedzmy sobie szczerze, też są ludzie, którzy zabili człowieka. No, nie zawsze to byli ludzie no, jacyś kryształowi, różni to byli, powiedzmy sobie delikatnie, to byli różni ludzie. No i zobaczcie, ciekawa rzecz. Pan Bóg dzisiaj do takich ludzi staramy się jednak izolować. A Pan Bóg ich gdzie posłał? To ja wam stawiam kolejne pytanie. Jak myślicie? No, dlaczego? Kapłani, lewici się mieli izolować od ludzi innych, bo mieli mieć swoje miasto, a jednocześnie Pan Bóg im posyłał no takich nie najlepszych tych ludzi, bo tych, którzy mieli na rękach jednak krew, nieumyślnie, ale jednak. No, dzisiaj rodzina, jak ktoś na przykład nieumyślnie kogoś, wypadek się zdarzył, no ale jednak nie lubi tego człowieka. Czyli to jednak taki człowiek, a miał iść do miasta kapłańskiego. Jak myślicie? Czy ktoś ma jakieś myśli dlaczego?
O,
siostra Szygnowska chce. Chwileczkę, siostra. Brat po... Resocjalizacja.
Jeśli taki człowiek się znalazł, to miał kontakt z kapłanem i nie mógł do tego zakonu się łączyć. Kapłan mógł posłużyć radą i pomocą.
Kto jeszcze ma jakieś myśli? To myślę, że siostra Sygnowska to bardzo trafnie, że no od kogoś dzisiaj wsadzanie takiego człowieka do więzienia, to on się nauczy jeszcze złych rzeczy. A dawanie go do dobrych ludzi, no to powodowało, że on nie był najgorszy, ale nie był najlepszy. I on się miał... Proszę, brat.
Powodowała śmierć, mścić się na nim. Mogłam po prostu... mogłam go zabić.
Ta rodzina tej ofiary.
Tak. Dlatego ich izolowali od tego, żeby...
No tak, ale to można było specjalne takie miasto zrobić, jak dzisiaj tam się ogrodzić drutem i ich tam dać i niech oni się tam męczą. A tu do kapłanów, którzy mają poważne funkcje i żeby im przeszkadzali. Siostra tu zauważyła, że to była rola kapłanów, że tych ludzi mieli resocjalizować, czyli naprawiać. No właśnie, ale prawo nie jest tylko... Nasze prawa to niekiedy są dlatego, żebyśmy sprawę załatwili. Natomiast Pan Bóg ma zawsze jakiś cel. I myślę, że tu uwaga siostry, że to była resocjalizacja. No ale to jest następne pytanie. A co to dla nas znaczy? Co to znaczy dla nas dzisiaj? Bo my mówimy, stawiamy mur, miasto lewickie, miasto kapłańskie i... A co to dla nas znaczy? Ja myślę, może nie oczekuję, że w tej chwili mi udzielicie odpowiedzi, ale myślę, że to powinno nas skłonić do myślenia, że nasza rola to nie tylko oddzielić się, postawić mur, tu jest miasto, ale tak, jednak wychodzić poza to miasto, a jak przyjdzie, no ja tak u nas w Boże zaobserwowałem, że kiedyś ona zwróciła mi uwagę, takie czasami dziwni ludzie przychodzą. Nawet czasami jakieś takie poglądy, no bardzo dziwni ludzie niekiedy przyjdzie na nabożeństwo, jest kilka razy, albo, no tak ktoś mówi, że przyciągamy czasami takich, być może, no jest to, Pan Bóg celował nam takich ludzi, nie do końca złych, ale takich, którzy chcą się coś nauczyć. Być może to jest też nasza rola, że i dziwimy się, że mamy jakieś takie problemy, tacy przychodzą do nas i teoretycznie, no przecież oni kapłanom musieli sprawiać opór. Ale powiedzmy sobie szczerze, taka była rola i praca kapłana, że on miał tych ludzi uczyć, chociaż ci ludzie przecież nie znali może zwyczaju, znali zwyczaje kapłańskie, ale no trudno im się było dostosować. To byli ludzie z zewnątrz, oni nie byli do końca złymi, ale do końca dobrymi też nie. Oni mieli się czegoś od kapłanów nauczyć. Być może nasza rola to jest też właśnie w ten sposób nauczanie innych przez przykład, przez to, że ktoś jest wśród nas, widzi coś i ma się czegoś, dlatego go Pan Bóg do nas posłał, żeby się od nas czegoś nauczył. I teraz czy my go chcemy nauczyć, czy mówimy, no przeszkadzać nam. Dobrze. Czy braterstwo... Proszę, werset, niech siostra...
Może tak z siedzenia przeczytam. Abyście się stali nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światło na świecie.
Czyli jakby pokazuje ten werset, że właśnie to jest rola kapłana. Jeszcze w nawiązaniu do wczorajszego o plagach będą dwie rzeczy, które znowu tak się dziwnie pokrywają. Tam był jeden z wniosków, że pewne rzeczy materialne plagi zniszczyły. A jak sprawa dóbr doczesnych była rozwiązana u kapłanów? Jak Pan Bóg rozwiązał tą sprawę u kapłanów? No, trzeba żyć, trzeba mieć jedzenie. Jak to było rozwiązane u kapłanów? Dostawali dziesięciny. Ale czy to jest... A mogli mieć ziemię?
Nie mogli.
Znaczy nie mieli działu ziemi, czyli Pan Bóg tak ich jakby zabezpieczył. No, czyli co mieli? Mieli dział ziemi swój?
Nie.
A co mieli? Proszę, brat... Tak, a kto jeszcze? Brat tam, może ktoś inny, bracia za dużo mówią. Prosiłbym o aktywnienie jeszcze braci, którzy nie mówili. Czy mieli jakąś ziemię kapłani? Proszę, brat Michał.
2000 kroków wokół miasta.
Dobrze, to ja teraz postawię kolejne pytanie. Co to dla nas znaczy, że kapłan nie miał działu ziemi, czyli jak każde pokolenie miało tam ileś hektarów, każdy dostał swoje, czyli 10 hektarów, a kapłanowi tylko wyznaczył koło miasta tyle, żeby jego tam krówka, czy koza, czy inne rzeczy, które miał złożyć na ofiarę, żeby mogła... Czyli trochę miał, 2000 kroków, to jak miasto było większe, to troszkę było. Ale dlaczego, co by to dla nas dzisiaj mogło znaczyć, że nie ma działu ziemi, a tylko ma... Czy ktoś ma jakieś braterstwa, może już przemyślenia, albo pomysł? Co by to mogło dla nas znaczyć? Proszę, brat.
Być może ograniczenie takie świadome też starania się o te dobra doczesne, zajęcie się tymi, co dzisiaj ulubione, te wartości ważniejsze, duchowe. Być może wskazywało na to.
Proszę, kto? Jest brat Litka. Na końcu.
Może tu myśl, tak jak Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw królestwa, a reszta będzie Wam dane. Wszystkie potrzebne. Może ta myśl w tym jest. Dziękuję.
Bracie Stasiu, już Ci nie udzielam głosu. Niech inni bracia, już. Kto z braci jeszcze? Kto nie mówił? Można nawet z drugiej sali, jak ktoś chce.
Przypajmy na mały.
Zobaczcie, bracie, to jest ciekawa zasada, bo niektórzy z chrześcijan poszli dalej, że po prostu w ogóle ktoś, kto dzisiaj nazywa się kapłanem, w ogóle nie pracuje. Tylko dostaje dziesięcinę. Pan Bóg tak nie zarządził. Pan Bóg zarządził, że kapłan ma dostawać dziesięcinę, ale ma też mieć swoją ziemię i ma też pracować. I u Żydów był, że rabin musiał pracować. Apostoł Paweł był rabinem i on mówi, własnymi rękami pracowałem. Dlaczego? Myślę, że tu jest też jakaś ważna lekcja, żeby ten, który sprawuje służbę, jednak wiedział, co to jest praca i on musiał również swoje ofiary od siebie dawać, czyli te, które sam wyhodował swojego cielca i musiał jednak poznać pracę. Wie, braterstwo, jak ktoś wie, ile to jest 2000 kroków i ile to może być ziemi, nawet kto ma działkę taką małą przy zagrodową, to wie, ile to jest pracy. Także kapłan narobić się mógł i napracował na pewno, a natomiast nie mógł się tylko zająć pracą, bo miał za mało tego, czyli Pan Bóg go świadomie ograniczył, że masz pracować, ale nie cały czas. Czyli jakby, może to ta lekcja, które tu bracia dwaj powiedzieli, że poprzestać na małym, znaleźć sobie granicę. Inny ma dział ziemi, to musi obrabiać, a ja mam tylko działkę kapłaństwo. To jest jakaś lekcja, którą musimy również przemyśleć. Czas, braterstwo, nieubłaganie mija i ja jeszcze chciałem jedną rzecz poruszyć i nie więcej, ze względu na to, że jeszcze jeden brat ma mówić, a nie chciał, żeby on mówił 15 minut. Braterstwo, jedna rzecz tu była jeszcze poruszona i też wydaje mi się bardzo ważna. Ona jest czasami na wykładach poruszana, sprawa trądu. Pan Jezus powiedział do trędowatego, żeby co? Żeby się, jak go uzdrowił, idź, pokaż się kapłanowi. Czyli co kapłan miał? Kapłan miał, braterstwo, dwie rzeczy. To jest opisane w trzeciej księdze Mojżeszowej. Dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, to jak ktoś był chory, to kapłan miał stwierdzić, czy to jest trąd, czy nie. A drugą rzecz, jeżeli wyzdrowieje, to czy rzeczywiście wyzdrowiał, czy nie. No, proszę, i rodzaj trądu. To już brat Szymlowski poruszał o rodzajach trądu, że to jest też również miało znaczenie. No, braterstwo, teraz dla nas. Co to dla nas znaczy, że trzeba rozpoznać trąd i rozpoznać, czy jest ktoś wyleczony? Brat już mówił, przepraszam. Któryś z braci jeszcze nie mówił, a wie, albo chciałby się z nami podzielić. Albo siostry mogą przecież.
Wyszedł brat, idzie go na pomoc.
Kto jeszcze? Proszę się zgłaszać. Co to znaczy rozpoznać, czy jest to trąd? Proszę, ktoś tam powiedział? Bratestwo, podnoście rączkę, bo brat nie wie kto, a ja też nie wiem kto to powiedział i żeby bracia w kuchni braterstwo nie słyszał. Proszę, tutaj. Miejcie na uwagę, że jak powiecie, to w kuchni nie słychać. Jak powiecie przez mikrofon, w kuchni braterstwo też usłyszą.
Rozróżnianie zła i dobra.
Czyli rozróżnianie zła, czyli grzech to jest zło. Czyli rozróżnić, co jest? Co jest grzechem? To dobrze, braterstwo. To jest ta pierwsza funkcja. Ktoś przychodzi i tak jak brat pokazywał te rodzaje wrzodów, czy jak myślicie, czy to była przyjemna funkcja dla kapłana? Ludzie z najgorszymi, trąd to chyba jak brat Daniel szukał, to widział, że to są jedne z najgorszych wrzodów i kapłan wszystko to musiał oglądać. To nie było zmiłuj, bo on musiał powiedzieć, czy to jest trąd, czyli to była funkcja bardzo nieprzyjemna. No i musiał mieć z tymi ludźmi kontakt. Nie mógł tego przez internet, ale jakoś inaczej. On musiał tego człowieka zobaczyć. I druga sprawa, sam był narażony. Braterstwo trąd to jest choroba jaka? Zaraźliwa. Czyli z jednej strony się izolował w mieście kapłańskim, musiał być oddzielony, a z drugiej strony, jak człowiek był trędowaty, czyli wtedy się należało izolować, to on musiał się z nim... Czyli no dla nas jednak my z tym grzechem czasami musimy mieć do czynienia. I musimy powiedzieć, to jest trąd, to jest grzech, a to być może grzech nie jest. Czy to jest łatwo? No dzisiaj ludzie się, żeby odróżnić choroby, kształcą wiele lat. I myślę, że to jest nasza rola, ale jest jeszcze druga rola. Nie tylko stwierdzić, że jest grzech, a druga czynność związana z... Nie uleczyć. Ale jak ktoś nie ma trądu, Pan Jezus uleczył, to idź i okaż się do kapłana. Czyli kiedy się grzech? I tu jest, wydaje mi się, tak mnie się wydaje osobiście, że bardzo często umie powiedzieć, co jest grzechem, to coś zrobiłeś źle, ale kiedy, w którym momencie, nie jest trudno powiedzieć, w którym momencie ten ktoś odwrócił się albo naprawił grzech. Trąd przestał działać i to miał też kapłan stwierdzić. I bratwo, i to wydaje mi się, że to dla nas to jest trudniejsze. Łatwiej jest nam znaleźć, chociaż niekiedy jest znaleźć grzech jest ciężko, bo go nie widzimy, rozpoznać, jeszcze rodzaje grzechu, ale druga sprawa, idź do kapłana i kapłan stwierdził, już przestałeś być grzeszny. Zobaczy człowieka, on był, wiem, coś zrobił i w którym momencie, bo wtedy dopiero był czysty. Dalej jest nieczysty, czy już stał się? I to była rola kapłana. I myślę, bratostwo, że to jest dla nas, dla mnie przynajmniej jest trudne. I jeszcze ostatnia rzecz, którą, bo jeżeli dla porządku chcemy powiedzieć, co Pan Jezus mówił o również o kapłanach, to mówił jeszcze jedną rzecz. Wiecie, bratostwo, że były przepisy, kto może być kapłanem. Że żeby być kapłanem, nie można było mieć wady jakiej? Rodzony. I pierwsza rzecz, co jest powiedziane, to, że kapłan nie może być jaki? Ślepy. No i teraz czy rzeczywiście w prawdziwych kapłanach dotyczyło to ludzi, którzy nie urodzili się i nie mieli, nie widzieli, w związku z tym on nie mógł pełnić funkcji kapłana. Był kapłanem, w rodzinie kapłańskiej był, natomiast nie mógł pełnić tych funkcji. Natomiast, no co to dla nas znaczy? Czy to znaczy, że wszystkich braci z okularami to trzeba wyprosić z tej sali i nie powinni? A jakbyśmy tam zaczęli czytać, to wtedy by się okazało, że na tej sali to nie trzeba by takiej dużej sali budować. Czy to znaczy, że my te fizyczne rzeczy mamy zwracać uwagę? No nie. Chyba się z tym zgodzimy i tu jest nauka również Pana Jezusa o tym mówi. Pan Jezus mówi do faryzeuszy, że jesteście wodzowie ślepych, a nam w objawieniu Jana w trzecim rozdziale a 17 werset co mówi? Bracie, co mówi? A jesteś ślepy. Czyli że i to też dla nas kapłanów. Kapłan nie może być jaki? Ślepy. Pan Jezus mówi, widzisz? Czyli myślę, że to jest uwaga również dla nas. Myślę, że to jest również obszar do, żebyśmy się zastanawiali w zborach, co to znaczy być ślepym, to już tu był werset, ale co to znaczy być chromym, co to znaczy, tam jest więcej tych wad i może o każdej coś można powiedzieć. Wiem, że takie rozważania bracia już też mieli, być może warto się nad tym zastanowić. Wiecie, braterstwo, ja tylko dzisiaj poruszyłem z wami te rzeczy, które poruszył Pan Jezus, a tych praw odnośnie kapłana jest dużo, dużo więcej. One są o tyle ciekawe, że mówią o pewnej życie kapłana, jego funkcja, mówi o pewnej teologii również, ja o tym nie wchodziłem w to, pokazuje nam pewne rzeczy, gdzie kapłan przechodzi odnośnie planu Bożego, ale pewne rzeczy z życia kapłana dają nam odpowiedź w sprawach codziennych. Jak daleko my, jako kapłani, mamy się izolować, a jak daleko mamy mieć kontakt z innymi. I braterstwo, dla mnie taka czasami podpowiedź, że być może pewne rzeczy, które na nas przychodzą, mają nas przygotować do funkcji, jakie mamy pełnić. I my czasem pewne problemy przeżywamy, na przykład mamy pewne problemy. Apostoł mówi w liście do Koryntian, że bracia się sądzili. I mówi, ale nie chodźcie do co? Do sądów świeckich. Dlaczego? No a kapłan, znowu jak wejdziemy do funkcji kapłańskiej, to jedną z funkcji kapłana było sądzenie. Być może, braterstwo, jeżeli tak spojrzymy na naszą społeczność, że przychodzą czasem pewne problemy, ale być może one mają nas tego nauczyć. I znowu, jak popatrzymy na to miasto kapłańskie, to ono nie było ściśle zamknięte. A jeszcze jedno pytanie, braterstwo. Kto w tym mieście jeszcze mieszkał? Czy tylko kapłani? Lewici? W miastach ucieczki mieszkali jeszcze ci, no co do resocjalizacji, ale w innych miastach kto jeszcze mieszkał? Rodziny kapłanów? Mieszkali jeszcze słudzy kapłańscy. Niewolnik, kapłan mógł mieć niewolnika, czyli tam było więcej osób. Czyli była to jednocześnie oddzielenie, a jednocześnie wśród ludzi. Jednocześnie osobno, ale druga ludzie, i to często grzeszni, chorzy, trędowaci, tam do tych kapłanów przychodzili, oni musieli mieć z nimi styczność. Myślę, braterstwo, że to ma nas nauczyć. Nauczyć tego, że my mamy być jednocześnie oddzieleni, ale jednocześnie nie odcinać się. Mamy być jednocześnie, nie mieć tu, apostoł mówi, nasza Rzeczpospolita jest gdzie? No ale kapłan oprócz tego miał działkę, którą musiał uprawiać. Czyli jakby Pan Bóg pokazał nam, że mamy być i z tego, nie z tego świata, ale na tym świecie mamy żyć tak jak kapłanów. Nie oddzielił zupełnie, tak jak to oddzielają inne religie, że kapłan ma się tylko tym zajmować. Kapłan miał być wśród ludzi. Kapłan miał żyć pod... Kapłani mieli żyć w całym Izraelu. I myślę, że to jest dla nas ważna lekcja i myślę, że miejsce do naszych rozważań w zborach i tych przepisów odnośnie kapłanów jest więcej. Także macie, braterstwo, również okazję, żeby w swoich zborach zacząć się nad tym zastanawiać, stawiać pytania. Ja wam postawiłem tylko kilka pytań, no i kilku braci pomogło nam znaleźć odpowiedzi, ale czy trafne? Myślę, rozsądźcie to również w swoich zborach i spróbujmy się wszyscy nauczyć, na czym polega służba kapłaństwa. Jak daleko się mamy w mieście oddzielić, a jak daleko otworzyć i co nam powinno pomóc, pamiętajmy o tym. Amen.